Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Z medycyną na ty. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj doktor nauk medycznych Stanisław Faliszewski, fizjoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, plagą naszych czasów, można nawet powiedzieć, że taką chorobą cywilizacyjną są wady postawy, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Wszelkiego rodzaju skoliozy, wady stóp. Pan prowadzi na co dzień ośrodek rehabilitacyjny pod Poznaniem. Bardzo wielu pacjentów u pana bywa. Jakie są najczęstsze wady postawy? Co wynika z pana obserwacji?
No, rozdzieliłbym wadę postawy, którą mówimy w grupie dziecięcej, i wady, nazwę nabyte, które gdzieś kiedyś w dzieciństwie mogły mieć podłoże początku, u dorosłych. No, mówimy, że dzielimy w sumie na trzy grupy wad postawy. Plecy okrągłe, czyli pogłębiony odcinek piersiowy, tak zwaną kifozę naszą piersiową u tych dzieci. I to najczęściej też jest nad rozpoznawane przez samych rodziców i to jest powód pójścia do ortopedy lub fizjoterapeuty, czyli zwieszone ramiona, ale o tym za chwilkę. Potem mamy tak zwane plecy wklęsło-wypukłe, czyli w piersiowym odcinku bardzo zaokrąglone, a w lędźwiowym ta krzywizna zwana lordozą, bardzo też pogłębiona, czyli taka eska w plecach, patrząc z boku, nie? No i plecy płaskie, czyli zupełnie zniesione krzywizny kręgosłupa, zarówno odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego, czyli taka, brzydko to słowo brzmi, ale taka deseczka jakby, patrząc z boku. Wszystkie trzy wady, no, w badaniu musimy znaleźć troszkę przyczynę, dlaczego tak jest, nie? Dlaczego te plecy się tak układają.
Do przyczyn jeszcze przejdziemy, więc te problemy, które pan teraz wymienił, coś jeszcze?
Dalej oczywiście w badaniu bierzemy pod uwagę, no bo przede wszystkim w tej ocenie pacjenta te trzy wady, które wymieniłem, wiążą się z dalszym etapem obserwacji i badania pacjenta, bo mamy też często do czynienia z asymetrią ustawienia szyi w stosunku do barków, barków do szyi. Musimy, że tak powiem, rozpoznać, co jest powodem tej asymetrii. Skolioza to już jest zaburzenie ortopedyczne, tak? To już jest troszkę bardziej złożony problem niż tylko to, że mamy asymetrię. No, oczywiście znowu w skoliozach dzielimy tę skoliozę na dwa typy. Skoliozę funkcjonalną, czyli ktoś ma asymetryczną tendencję do ustawiania kręgosłupa ciała, no, tułowia w osi długiej. No, kiedyś mówiliśmy torby na jednym ramieniu, to nie zginęło. To nadal nie zginęło. I jest wtedy taka tendencja tego młodego człowieka, że jest asymetryczny w jakimś elemencie zaburzenia, które są już trochę bardziej takie neurologiczne w aspekcie, neurofizjologicznym, przepraszam, w aspekcie, to przetrwałe odruchy, to już jest to w badaniu wychodzi, ja wtedy dyskutuję z rodzicami, ale to jest modyfikowalne, czyli ta skolioza funkcjonalna jest modyfikowalna, czyli mogę pokazać parę elementów, ćwiczeń, pozycji, czy wysłać tego małego delikwenta na współpracę fizjoterapeutyczną i to jest odtwarzalne. A druga grupa to skoliozy ze zmianami strukturalnymi. To już są zmiany w kościu. Tak? Wady stóp. Wady stóp.
Jakie?
U dzieci to mamy koślawość kości stępu, tak, płaskostopie. Te dwie tylko wymienię. I tu znowuż trzeba zbadać tego małego delikwenta, no bo małego, bo rozmawiamy powyżej 4,5 roku. U mniejszych też jest to czasami rozpoznawane, czasami nadrozpoznawane, no ale ta stopa w samej swojej koślawości ma jakąś przyczynę. I trzeba spróbować znaleźć w tym małym organizmie tą przyczynę, nie efekt, skutek, który tam
nie walczymy ze skutkiem, ale z przyczyną.
Tak, tak. I to jest jakby dla mnie ekscytujące w tym badaniu, bo część tych małych dzieci, okej, prezentuje pewien model, nazwijmy wady postawy, ale niekoniecznie on jest klasyfikowany do fizjoterapeutycznego działania, co w metodach jakby później mogę też opowiedzieć, bo ma zupełnie inną przyczynę i skutek tej swojej wady postawy, nie?
Panie doktorze, przejdźmy do przyczyn. Dlaczego tak się dzieje?
Są te, które są nie do końca pewnie rozpoznane i są te, które we fizjoterapii widzimy. To przyczynowo-skutkowość najczęściej leży w napięciu mięśniowym. Czyli mówimy o takich grupie dzieci, które mają niskie napięcie, je określamy jako wiotkie, a ci wiotcy mają tak zwaną hypermobilność stawową. Czyli taki test podam przykładowo, że jeśli ja biernie zginam sobie kciuk do przedramienia i mam dużą odległość między kciukiem, to ja tak. tej hypermobilności, giętkości, rozciągłości człowieka gumy nie mam. Ale są osoby, które dotykają kciukiem do przedramienia, mają przeprost w stawie łokciowym, czyli przedramię z kosem w dół, mają dużą zakresowość obręczy barkowej, jeśli mają obwodową, to mają i centralną. I to jest 12-14% populacji. I to jest określane w ICD-10 jako zaburzenie tkanki łącznej bez efektu, bym powiedział, takiego chorobowego, to tak ładnie brzmi. Mhm. Czyli też się, jak mama dowiaduje, czy tata, jak są w badaniu z tym małym pacjentem, mówią, wow, co to jest? I mówię, no to proszę pana, pani ręka i się okazuje, że któryś z rodziców, nie zawsze, ale ma również tą nadruchomość. To te osoby oglądamy w programach tam artystycznych, oni są predysponowani. Natomiast znowuż, a ich dzielę na dwie grupy, czyli sprawdzę testami, czy przyszedł jakiś bidak, rodzice go właśnie przyprowadzili dzisiaj rano. I jak mam takiego dynamicznego zawodnika w obserwacji, że się tak wyrażę, tego wiotkiego, to ja wiem, że on bardziej na sportowy kierunek będzie, mimo tych swoich tam jakichś drobnych stóp, no bo właśnie, jak mam nadruchomość w obrębie nadgarstka, nadruchomość w obrębie obwodowych palcy, to mam również nadruchomość w obrębie stopy. Czyli normalnie mam uniesienie tam 10-stopniowe w supinacji, a oni mają 70. Ja mam stopę tam zgiętą w dół 30, a oni mają 15. Stopa baletowa. To są te dzieci, które chodzą na palcach w długim okresie od 2 do 5 lat. Tak? Wiele czynników na to potem wchodzi. No i teraz dobrze, oceniam go i on jest dynamiczny i nie przekracza pewnych skal, które bierzemy pod uwagę, no bo trzeba go dokładnie zbadać, to ja go nie wysyłam u siebie na fizjoterapię, tak, czy nie kieruję go na naszą, bo to nie jest jeden czynnik, tylko to musi być zespół czynników, tylko mówię, proszę Państwa, zapiszcie go na judo, na karate. On bardziej potrzebuje tej dynamiki ruchu. Ale mam no, w tej wadzie postawy sprzężenie na przykład otyłości dziecka, małej aktywności fizycznej. I mama mówi, no wie pan, albo tata z mamą, zapisałam go na zajęcia sportowe, ale on...
No, to nie dla niego.
To nie dla niego. Nie grupa, nie chęć. No to ten czynnik, jak mama to wymienia, wskazuje mi bardzo ważną informację, element psychologiczny tego dziecka. Mhm. Mojego wada postawy to też jego emocje. My mówimy, dla przykładu, z tego dziecka na chwilę do dorosłego, kiedy mamy znowuż element złego samopoczucia, to raczej nie tańczymy i no, nie biegniemy rozentuzjazmowani z otwartymi ramionami, tylko się zamykamy trochę w sobie, przyjmujemy taką, no właśnie, postać zaokrąglonych pleców, zamkniętych w środku. Jakbyśmy chcieli ten nasz problemowy temat zamknąć i nie pokazać na zewnątrz. A my mówimy we fizjoterapii, że jak źle się ustawiamy, moja małżonka w swojej specjalizacji ortopedii dorosłych mówi klata do przodu. Klata do przodu. Powtarzaj to, klata do przodu. Zwiększa się aktywność klatki piersiowej, zwiększa się aktywność ruchowa. Mało tego, ładnie się prezentujemy. Czyli znowu naturalnie, a nie okrągło. I ten będzie musiał popracować troszkę, na przykład również z fizjoterapeutą, również w przyszłości z innym elementem sportowym, z trenerem sportowym, tak? Inaczej postępuje się, kiedy mamy 5-latka, bo inna jest werbalizacja, komunikacja, inaczej jak będę miał 10-latka, kiedy jest trochę więcej. Jeszcze inaczej z nastolatkiem. Problemem jest rozdzielenie wady postawy do dorosłego. Mówimy, że głęboki wpływ na to, co jeszcze można mocno zadziałać, to jest okres do zakończenia procesu kostnego. Nie? Ten okres między 17-18 lat, a w niektórych wypadkach 21. Czy no to właśnie, jest ten najlepszy okres, nie?
Właśnie, jaki jest czas? Czy nieograniczony, czy gdzieś ten czas się kończy na rehabilitację?
No właśnie, no znowu powiem tu, jest to bardzo indywidualne od pacjenta. Musiałbym powiedzieć, że przy różnych pacjentach wiekowo i z przyczyn i skutków, które przychodzą. O, przykład. Czas. Dorosły pacjent, który w dzieciństwie mama mówi, no miałam płaskostopie. Czasami nie trzeba ingerować również z tymi wkładkami, ale to jest bardzo szeroki temat dyskusyjny we fizjoterapii, więc nie będę teraz w tym kierunku jakby podążał, mówiąc o wkładkach przy płaskostopiu. Ale również przy tym jest koślawość. Jak ja tylko skupię się na tej koślawości, ale nie zbadam tego pacjenta od tej stopy do góry, to nie będę wiedział wiele na jego temat, problemu stopy. Mm-hmm. Bo jeśli ja stwierdzę, że on ma nadruchomość i pokażę mu zupełnie inny kontekst, ćwiczeń, to może być tak, że jego struktura już tam przez te 30 lat tak się ustawiła kostnie, że nie jest nieodwracalna, ale jego, nie wiem, stabilizacja, no właśnie, żeby nie miał urazu tego, żeby nie miał bólu, no halux, tak? To kolejna element wad osób dorosłych, tak? To przeciążenie paliczka pierwszej kości śródstopia, to ustawienie się
właśnie,
skośne.
Bardzo powszechne i niestety. Mhm. Co z tym robić? Czy to można... Czy można odwrócić ten
proces? Zmienić buty?
No, a poza zmianą butów?
Czas używania tych ładnych butów, mówiąc o wąziutkich butach, jeśli chodzi o kobiety, bo to jest przeważająca część.
Tak.
Ale gimnastyka stóp. Gimnastyka stóp. My w obrębie dłoni, dla przykładu, w obrębie dłoni mamy aktywne mięśnie przywodzące-odwodzące. Już nie mamy tam ich może tam super aktywnych jak zginacze, bo to jest rola zupełnie inna ręki, ale je mamy.
Mhm. Więc ćwiczyć też palce stóp, tak?
Ćwiczyć palce stóp z odwiedzenia.
I można odwrócić ten proces
ćwiczyć
chorobowy?
Rano jest takie najprostsze ćwiczenie kardiologiczne, jak pacjent jest po zawale i mówi, tu mam uszkodzone serce, bardzo źle się czuję, nie mogę nic zrobić, mhm. A my przychodzimy na salę i mówimy, dobrze, jak pan tu nic nie może pan usiąść, pan się boi, to rozpoczynamy ćwiczenie od ruchu krążącego. Mhm. Jedną stronę, drugą. Uruchamiamy całe taśmy, od czubka palca przez taśmy do wysokości kolana. W leżeniu tam parę zgięć, sobie przyciągnę piętę, ustawię sobie nogi zgięte, przy zgiętych nogach, leżąc na plecach, unoszę sobie pupę do góry, uaktywniam stabilizację, zrobię sobie rotację dwóch kolan w leżeniu na plecach, zrobię sobie jakiś mały rowerek, minęło 5 minut ruchów.
A jakie są cechy prawidłowej postawy? Czy ona w ogóle jest zauważalna jeszcze?
Jest. Oczywiście, jest. Ja zauważalna?
W tym sensie, czy
tak, ja
bywają osoby, tak?
Oprócz fizjoterapii, najbardziej dynamicznym elementem wpływu na zmianę postawy ciała jest taniec. Myślę, że...
Więc tańczmy, tak?
My z żoną jeździliśmy i chodziliśmy teraz z powodów tam organizacyjnych, już mamy przerwę od 2 lat, na taniec towarzyski, tak? Który jest dostępny znowuż, no, grupowy, osobny. To była fascynacja, nowa fascynacja ciałem, nowa fascynacja ruchem, nowa fascynacja klatką piersiową, ramą, prowadzeniem, zmianą pozycji. To jest super aktywność. To jak ktoś oczywiście nie ma, uwaga, musimy też mieć możliwość, jeśli mówimy o pacjencie, że on nie ma jakichś ostrych incydentów takich przewlekłych, bólowych, żeby sobie krzywdy nie zrobił, tak? Ale jeśli nie ma, a tylko troszkę tam, powiedzmy, postykać. U nas w grupie, no, pacjenci ze względu na naszą grupę akurat, to też no, pacjenci powyżej 55, tak to określmy. To byli pacjenci, którzy mieliśmy pacjenta po endoprotezie, totalnej endoprotezie stawu biodrowego, czyli i panewka, i główka wymieniona. I on po tych okresach, kiedy już ortopeda mu, to my jako dwoje zawodowcy za nią, mówiące fizjoterapii, powstrzymywaliśmy jego nadpobudliwość ruchową, bo baliśmy się, że mu wypadnie główka z panewki. A okazało się, że miał taką masę mięśniową, taką koordynację, że świetnie koordynował cza-cza, rumba, samba, to walc. To był dla niego tańce osiągalne. Nie? Znowu te proste formy, proste, oj, żeby nie obraził, ale skuteczne, tak?
A do tego przyjemne.
Tak.
I dobre i dla ciała, i dla mózgu, tak?
Mówię tu również o tej gimnastyce grupowej, gdzie można się spróbować rozejrzeć. To nie zawsze wszystko jest odpłatne, to również jest organizowane. Gdzieś w jakimś punkcie poczytać, zobaczyć, zapytać się, gdzie kto chodzi. I te przyjemne rzeczy są w przekazie wtedy, a nie mówienie tylko, że jest chmurna pogoda, a przecież chcemy deszczu. Dlaczego ten deszcz ma spaść? No smurnej chmury, tak? Ciemnej. No z jasnej nie spadnie, to będzie tylko słońce. Pójście na pilates. Pójście na gimnastykę, pójście na pewno ktoś organizuje i brakuje mu jeszcze 5. elementu, żeby ten pan Kazimierz lub pan Jan, czy pani, no więcej jest na przykład kobiet ćwiczących. To też jest ciekawe, że to jest bardzo pozytywne oczywiście, że panie macie większą siłę i werwę, żeby dbać o siebie, mhm. Tak?
To... No właśnie a propos tego dbania, na koniec jeszcze krótko taki akcent o profilaktyce. Mhm. Już wiele powiedzieliśmy, ale podsumujmy.
Siła emocji. siła chęci. To znowu kłania się ta kwestia emocjonalna, tak? Że jeśli wskazuje, że panie macie taką pozytywną aurę działania i chęci i poprawienia siebie, doskonałości przez wiele, wiele lat i to jest piękne, no to ten marudzący, ten facet też musi się pokazać, tak? Że kiedyś był lwem parkietu, no to może teraz nadal będzie lwem parkietu. Że może zrobi 12 metrów więcej niż wczoraj, tak? Że pójdzie, a nie tylko będzie siedział na kanapie. Dla aktywnych zawsze znajdzie się. Rower to jest dzisiaj powszechna rzecz. Nawet jak ktoś narzeka i mówi, nie mogę mieć takiej, boli mnie pupa i nie jadę, albo męczę się na zwykłym rowerze, to kup sobie używany rower elektryczny i też gdzieś pojedziesz i się przejedziesz. Chęć napędza możliwość i odwrotnie, możliwość będzie kreowała dalsze możliwości. Ale ruch, jeszcze raz, ruch, znowuż kłania się nam świętej pamięci pan profesor Dega, który powiedział, najlepsza pigułka z możliwych, nie? I odczujemy przepływ endorfin, nie? I wielką przyjemność z tego.
Ruch zastąpi każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu.
Tak jest.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.
Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Z Medycyną na Ty był doktor nauk medycznych Stanisław Faliszewski, fizjoterapeuta. Do widzenia, Anna Majchrowicz.